dyrektor finansowy na rynku elektroenergetycznym. 19 maja 2008. Rola dyrektora finansowego zmienia się dużo szybciej niż otoczenie gospodarcze, w którym pracuje. W sektorze elektroenergetycznym jest to tym bardziej widoczne. Rynek finansowy oczekuje dzisiaj od spółek energetycznych tego samego co od spółek z innych sektorów. Tymczasem zarządzanie finansami w większości firm energetycznych do niedawna można było porównać do folkloru. Bardzo często dyrektor finansowy był odpowiednikiem głównego księgowego. Oczekiwano od niego przede wszystkim wypełniania wymogów podatkowych i umiejętności przygotowania rocznego sprawozdania finansowego. Ostatnie 15-lecie było dla tego zawodu okrutne. S. 125680 optymalizacja procesów wspomagających. Światowe przedsiębiorstwa skupiły się na zwiększaniu efektywności procesów biznesowych. Analizie poddawano najważniejsze procesy operacyjne, takie jak proces zamówień, produkcji czy sprzedaży. Podczas analizy procesów biznesowych, oprócz efektywności, pod uwagę brano także ryzyko i kwestie spełnienia wymogów regulacyjnych. Wiele wysiłków kierowanych było głównie troską o ograniczenie ryzyka biznesowego na różnych obszarach. Wystarczy przypomnieć tak zwany informatyczny problem roku 2000. Zarządzający spółkami w pewnym momencie uświadomili sobie, że do zwiększenia konkurencyjności nie wystarczają podejmowane do tej pory wysiłki. Dobre praktyki biznesowe szybko się rozprzestrzeniają i okazuje się, że po kilku latach procesy operacyjne największych spółek z danego sektora wyglądają podobnie. Należy zatem szukać efektywności gdzie indziej. Dziś przyszedł czas na optymalizację procesów wspomagających, a w tym restrukturyzację działu finansów. Optymalizacja i zabezpieczenie procesów biznesowych nie jest jedynym czynnikiem nacisku na zwiększanie efektywności działu finansów. Całkiem niedawno wybuchła tak zwana bańka internetowa. Zapewne wszyscy pamiętają także wielkie skandale finansowe, jakie przewinęły się przez kulę ziemską w pierwszych latach naszego stulecia dotyczące na przykład spółek Enron, Wortsom czy Parmalat. Inwestorów trudniej dzisiaj zwieść optymistycznymi prognozami, które nie mają żadnych podstaw w otoczeniu gospodarczym. Coraz dokładniej też przyglądają się sprawozdaniom finansowym spółek, w które zamierzają zainwestować. Już dziś nagłówki gazet donoszą o topniejących aktywach funduszy inwestycyjnych. Zaręczam, że jeśli ziszczą się złowieszcze prognozy o nadchodzącej światowej recesji gospodarczej, inwestorzy będą analizowali dane jeszcze dokładniej. Skandale finansowe były jedną z głównych przyczyn wciąż zaostrzających się regulacji dotyczących nie tylko sprawozdawczości finansowej, zmiany standardów rachunkowości, nałożenie dodatkowych wymogów na spółki publiczne, ale również sprawozdawczości w zakresie procesów biznesowych SOX. Najczęściej realizowanie dodatkowych regulacji spadło właśnie na barki dyrektorów finansowych. S. 125681. Coraz więcej sprawozdawczości. Szybkość postępujących zmian jest zaskakująca. Nigdy do tej pory w tak krótkim czasie nie obserwowaliśmy równie szybkiego wzrostu gospodarczego państw. Rola Azji w dzisiejszym świecie gwałtownie wzrosła. To zarządzający finansami, na podstawie wnikliwych analiz, decydują dziś o zasadności outsourcowania poszczególnych procesów biznesowych do Chin czy Indii. Często muszą uczestniczyć w dość trudnych projektach typu Shared Service Center, ale to nie wszystko. W ostatnich latach bardzo aktywne stały się fundusze typu Venture Capital, które dość bezwzględnie wymuszają zwiększanie efektywności gospodarowania, a tym samym poprawę wyników finansowych. Dyrektorzy finansowi spółek, których akcjonariuszami są VC, dobrze rozumieją, że wymogi formalno-prawne odnośnie sprawozdawczości są często dużo mniejsze niż oczekiwania w tej kwestii inwestorów Venture Capital. Z tego względu powstało wiele nowych narzędzi biznesowych, które mają pomóc zarządzającym finansami. CFO ma obowiązek nie tylko znać ich wady i zalety, ale również wiedzieć, które najbardziej pasują do jego biznesu. Polskie spółki, i to tylko niektóre, dopiero niedawno zaczęły wdrażać tzw. Value Asset Management. Tymczasem moi koledzy spoza Polski, zapytani o ostatnie doświadczenia we wdrażaniu VBM, mówią: ostatnie projekty wdrożenia VBM wykonywaliśmy około 10 lat temu. Nasze spółki dziś wdrażają nowe narzędzia. VBM to dla nas już historia. Chcąc konkurować z liderami wewnątrz Unii Europejskiej, musimy stosować narzędzia przynajmniej dorównujące ich narzędziom biznesowym. Wymienione wyżej czynniki przyczyniły się do tego, że w ciągu ostatnich 15 lat efektywność pracy działów finansowych zwiększyła się o 45 minus 55%. W Polsce jesteśmy dopiero na początku tej drogi. S. 125682 sędzia czy partner. Dyrektorów finansowych można pogrupować na kilka różnych sposobów. Biorąc pod uwagę ich aktywność, warto zastanowić się, czy dana osoba działa post factum, czy proaktywnie, myśląc głównie o przyszłości, nie zaniedbując jednak prawidłowej rejestracji przeszłości. Patrząc z innej perspektywy, można próbować ocenić, jakie umiejętności posiada dany CFO. Czy są to kompetencje głównie księgowe, czy może też dokładnie rozumie, jak działa dana branża, szczególnie jego spółka. Te dwa wymiary pozwalają podzielić dyrektorów finansowych na cztery grupy. Ernst Tamper Santeung nazywa ich sędziami, komentatorami, strażnikami i partnerami biznesowymi. Rola sędziego, który skupia się na rachunkowości, a przede wszystkim na rejestrowaniu operacji gospodarczych, w dzisiejszym świecie gospodarczym już nie wystarcza. Dyrektor finansowy musi być głównie partnerem biznesowym, aktywnie zarządzającym finansami firmy i wpływającym na decyzje biznesowe. Nie może jednak zapominać o roli komentatora, sędziego czy strażnika. S. 125683. Obecne problemy sektora elektroenergetycznego. Dyrektor finansowy pracujący na rynku energetycznym zmaga się z problemami, których część spółki spoza tego sektora rozwiązała dawno temu. Po fali liberalizacji działalności banków czy telekomunikacji przyszła kolej na energetykę. Jeśli zarządzający finansami chce, aby jego przedsiębiorstwo energetyczne skutecznie konkurowało z innymi, powinien dokładnie rozumieć problemy sektora, ale liberalizacja jest tylko jednym z wyzwań. Poprzedni rząd zdecydował o konsolidacji polskiej elektroenergetyki i powstały cztery państwowe grupy zintegrowane pionowo. Głównymi przesłankami tej decyzji były próba zwiększenia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim oraz wiele znaczące hasło tzw. bezpieczeństwa energetycznego. Czy decyzja była słuszna? Punkty widzenia są różne. Już dziś odzywają się głosy, że największa grupa stosuje praktyki monopolistyczne. Alternatywą dla rządowej decyzji był wariant angielski, to znaczy dopuszczenie do polskiego rynku kilku największych graczy europejskich i wprowadzenie takich regulacji, które wdrożą realną konkurencję na rynku elektroenergetycznym. I tak wejście do kraju międzynarodowych koncernów jest kwestią czasu. Wymogi unijne są bowiem jednoznaczne. Następuje tworzenie jednolitego europejskiego rynku energetycznego. Polskim spółkom energetycznym wydaje się dziś, że są duże i mogą robić prawie wszystko. Czy to prawda? Poniżej proste porównanie. Wartość największej polskiej grupy elektroenergetycznej jest szacowana na 5-10 MLD euro WG różnych szacunków. Wykres 2 przedstawia kapitalizację wybranych spółek energetycznych. Nawet najmniejsza ze spółek pokazanych na wykresie 2 jest znacznie większa od każdej polskiej spółki elektroenergetycznej. Poza tym spółki europejskie także się konsolidują. Ostatnie wielkie połączenia to na przykład Gaz de France z USM czy Iberdrola ze Scottish Power. Można zatem stwierdzić, że decyzja zarządu jakiegokolwiek giganta energetycznego o ostrym wejściu na polski rynek będzie oznaczała, że żadna z naszych spółek nie będzie w stanie z nim konkurować. Nowy rząd podtrzymał decyzję o upublicznieniu akcji skonsolidowanych spółek. Skutek jest taki, że dyrektorzy finansowi będą musieli swoje firmy przygotować do wejścia na parkiet. Dodatkowo od 1 kwietnia przestają obowiązywać tak zwane kontrakty długoterminowe, co również wymusza dodatkowe działania. Do tej pory spółki sprzedawały / kupowały energię na podstawie 20-letnich lub dłuższych kontraktów. W takiej sytuacji wszystko można było dokładnie zaplanować. W nowej sytuacji planowanie i funkcja kontrolingu powinna się zmienić, mając na uwadze wahania cen energii elektrycznej rzędu nawet 100%. S. 125684 CFO w spółce elektroenergetycznej. W roku 2007 głównym problemem zarządów spółek dystrybucyjnych były kwestie związane z TZW, wydzieleniem operatora systemu dystrybucyjnego, rozdzieleniem działalności wytwarzania i obrotu od dystrybucji energii elektrycznej. Teraz zarządy zintegrowanych spółek energetycznych są przede wszystkim zainteresowane upublicznieniem własnych akcji. To jeden z 10 grzechów głównych. Przygotowanie poprawnego prospektu emisyjnego to jednak nie wszystko, choć i to będzie bardzo trudne. Nowo powstałe spółki energetyczne przygotowują się dopiero do opracowania pierwszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Biorąc pod uwagę fakt, że sprawozdanie będzie obejmowało od kilkudziesięciu do ponad 200 podmiotów gospodarczych, które do końca 2006 r. działały niezależnie, miały własną politykę rachunkowości, własne narzędzia, metody wyceny i tym podobne, trzeba to uznać za prawdziwe wyzwanie. Tym bardziej, że duża część spółek wchodzących w skład skonsolidowanych grup energetycznych do ubiegłego roku nie do końca rozumiała podstawowe zasady rachunkowości, na przykład współmierności przychodów i kosztów, przykład. Ponieważ odczyty energii elektrycznej nie są wykonywane dokładnie na dzień przygotowania sprawozdania finansowego, na przykład 31 grudnia, a zasady rozliczeń nie były w Polsce ujednolicone. Jedni klienci płacą za energię elektryczną z góry, inni z dołu. Jedni miesięcznie, inni co 2 miesiące i tym podobne. Trzeba na dzień sprawozdawczy wyliczyć wszystkie koszty i przychody dotyczące danego okresu sprawozdawczego związane z szacunkiem energii niezafakturowanej na koniec roku lub zafakturowanej niesłusznie na początku roku dotyczącej roku poprzedniego. Wśród wszystkich polskich zakładów energetycznych na dzień 31 grudnia 2006 może tylko 3 zrobiły to poprawnie, duża część w ogóle tego nie zrobiła. A gdzie inne zasady? W tym roku dyrektor finansowy jednej, wcale nie najmniejszej, spółki z branży energetycznej nie rozumiał koncepcji tworzenia rezerw na urlopy. Jeśli do tego doda się, że dane wysyłane do Urzędu Regulacji Energetyki, na przykład dane będące podstawą do tworzenia taryf czy do Agencji Rynku Energii sprawozdania statystyczne typu G10.2 czy G10.4 często nijak się mają do danych księgowych, wówczas zacznie wyłaniać się wierzchołek góry lodowej z problemami CFO spółki energetycznej. O kwestiach zgodności ze zmieniającym się często prawem podatkowym nawet nie warto wspominać. Inwestor czytający sprawozdanie finansowe zakłada, że zostało przygotowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami, ba, na tej podstawie podejmuje decyzje inwestycyjne. Jeśli po terminie publikacji raportu giełdowego okaże się, że pewne informacje nie są poprawne, inwestor będzie miał przynajmniej żal. A jeśli dysponuje wolnymi pieniędzmi, będzie wchodził w spór sądowy przeciwko spółce i jej zarządowi. Takich przypadków mamy w Polsce coraz więcej. Dyrektorzy finansowi jednostek dominujących zintegrowanych pionowo przedsiębiorstw energetycznych mają nie lada zadanie. Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2007 według polskich zasad rachunkowości było trudne. Przekształcenie dokumentu i uzupełnienie tak, by miał format wymagany dla prospektu emisyjnego m.in. przekształcenie z polskich standardów na międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, obowiązkowe dla spółek giełdowych. To kolejna sztuka, jednak największą będzie wdrożenie takich procedur, które pozwolą później na właściwe bieżące i okresowe raportowanie giełdowe. W przypadku największych polskich spółek energetycznych wydaje się to wręcz niemożliwe, biorąc choćby pod uwagę plany ich upublicznienia jeszcze w tym roku. Autor jest dyrektorem Ernest Ampersand Young, doradztwo biznesowe.